Teraźniejsza prawda numery 115 i 116, styczeń, kwiecień 1948 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 16 wersetu 21. Ciąg dalszy. Paragrafy od 1 do 30 należące do tej części tego artykułu znajdują się w poprzednim wydaniu teraźniejszej prawdy, to jest za wrzesień-listopad 1947 roku. Zdanie, czasu, którego mieszkali w Egipcie, werset 40, nie należy rozumieć, by było sprzeczne z tym, co pisze apostoł Paweł w liście do Galatów w rozdziale 3 wersecie 17, gdzie jest podane, że zakon nastał po 430 latach od zatwierdzenia przymierza Abrahamowego, które Bóg potwierdził Abrahamowi, gdy tenże wypełnił ostatni warunek tego przymierza, wchodząc do ziemi, 1 Mojżeszowa rozdział 12 werset 1. Lecz to zdanie pokazuje, że żaden Izraelita, mieszkający po izraelskim mieszkaniu w Egipcie, nie miał udziału w mieszkaniu tu wymienionym. Część tych 430 lat izraelskiego zamieszkiwania była, gdy oni byli jeszcze w biodrach Żydów, rozdział 7 wersety 4 i 5, mieszkających tam chwilowo Abrahama, Izaaka i Jakuba, Żydów, rozdział 11 werset 9, a więc zanim byli zrodzeni i zanim zaczęli mieszkać w Egipcie. Te 430 lat zamieszkiwania przedstawiają ostateczne zakończenie całego okresu, rozpoczynającego się od 2045 roku przed Chrystusem, który to rok jest datą na abrahamowe wejście do ziemi, aż do pewnego czasu po listopadzie 1956 roku, kiedy ostatni członek klasy młodocianych świętych dokona swego biegu w śmierci. Te 430 lat zamieszkiwania przedstawiają, na ogół, cały okres rozwoju czterech klas wiary, od czasu, kiedy to oczekiwanie w wierze na wypełnienie obietnic zaczęło się, aż do czasu zakończenia się oczekiwania. Według wiersza 41, w rocznicę wejścia Abrahama do ziemi, Izraelici opuścili Egipt, udając się na miejsce ich zgromadzenia do Rameses. Abraham wszedł zatem do ziemi dnia 14 Nisan 2045 roku przed Chrystusem. Według wersetu 42, Izraelici krótko po północy, z powodu nalegania faraonowego i ludu, zaczęli pakować swoje rzeczy, ażeby zaraz z pierwszym dnia brzaskiem mogli być gotowymi do podróży, gdyż nie mieli opuszczać swoich domów tej nocy. A ich zaczęcie pakowania, w nocy, werset 42, jest liczone jako początek ich wyjścia i to jest przyczyną, że o tej nocy ich wyswobodzenia jest mowa, jako o nocy, która ma być obchodzoną. Wyrażenie wersetu 41, że wszystkie wojska izraelskie opuściły Egipt 14 Nisan, to znaczy, zaczęły opuszczać, przedstawia, że wszystkie cztery klasy wiary, jak i osoby, które staną się w przyszłości klasą restytucyjną, opuszczą pozafiguralny Egipt z końcem dyspensacji wiary. Wiersz 41 pokazuje jeszcze w jego chronologicznych aluzjach, jak akuratnym zachowawcą czasu był i jest nasz Bóg. Wiersz 42 podaje rozkaz, ażeby wyswobodzony z Egiptu naród izraelski i ich potomstwo pamiętał na noc 14 Nisan. To literalnie oznacza, według marginesowej notatki podanej w angielskiej Biblii, iż ta noc ma być obchodzoną corocznie na pamiątkę w narodzie izraelskim i, jak wiemy, jest jeszcze obchodzona szczególnie przez ich pierworodnych, Chociaż rabini są powodem, że wywierany jest daleko mniejszy nacisk na tę noc, jak na noce 15, 16, 20 i 21 Nisan. To jest jeszcze jednym dowodem, jak ich tradycje usuwają przykazania Boże. Ewangelia Mateusza rozdział 16 wersety od 2 do 6, Ewangelia Marka rozdział 7 wersety od 3 do 13. Pozafiguralnie ta Wielka Noc, cały wiek Ewangelii i ta Mała Noc, noc porousyjno-epifaniczna są w rzeczywistości jeszcze pamiętniejsze i będą obchodzone wiecznie na pamiątkę wyswobodzenia ludu izraelskiego, obecnego i następnego wieku, z królestwa szatana. I jak Izrael obchodził figuralne wyswobodzenie ku chwale Boga, werset 42, tak i pozafiguralny Izrael w duchowych, niebiańskich, klasach i ludzkich, ziemskich, klasach, i nawróceni Żydzi i poganie przywróceni do doskonałości, będą wiecznie obchodzili to wyswobodzenie Panu. Objawienie rozdział 5 werset 13. Jak Mojżesz i Aaron dali przepisy cielesnemu Izraelowi, nakazujące kto ma, a kto nie ma jeść z corocznego baranka, wersety od 43 do 49, tak Jezus i maluczkie stadko z okresu parouzji i epifanii nauczali, kto może, a kto nie może brać udziału w corocznej wieczerzy pańskiej. Ogólna ustawa dla niebiorących udziału jest podana w wersecie 43, gdzie słowo obcy, w hebrajskim bennekar, znaczy cudzoziemiec. Przeto żaden cudzoziemiec nie mógł brać udziału w corocznym baranku. Ustawa dla uczestników podana w wersecie 47, jest wyrażona, wszystko zgromadzenie izraelskie. Wiersz 45 podaje szczegóły względem tych, którzy nie mieli jeść z corocznego baranka, przychodzeń, raczej powinno być, obcy, osadnik, w hebrajskim toszaw, znaczy, obcy, osadnik lub kolonista, nie bennekar, ani nie ger, i najemnik. Wiersze 44, 48 i 49 podają szczegóły względem tych, którzy mogli brać udział w corocznym baranku, po pierwsze, obrzezany kupiony sługa, po drugie, przychodzeń, który jest gościem, w hebrajskim ger, znaczy obcy, który nie jest cudzoziemcem, i, po trzecie, urodzony Izraelita. Wiersz 48 podaje ujemny opis, kogo należy rozumieć pod nazwą obcy osadnik i najęty sługa, werset 45, a mianowicie iż to są nieobrzezańcy, czyli cudzoziemcy. Ponieważ obrzezanie przedstawia poświęcenie, do Rzymian rozdział 2 werset 29, Kolosensów rozdział 2 wersety od 11 do 13, to obrzezani przedstawiają wszystkich poświęconych, którzy w wersetach 44, 48 i 49 są podani w trzech klasach. Zgodnie z tym rozumiemy, że obrzezany kupiony sługa przedstawia oczyszczonych członków wielkiego grona, gdyż ich oczyszczenie jest ponownym poświęceniem, czyli symboliczną obrzeską, epifaniczne zastosowanie 4 Mojżeszowej rozdziału 8 wersetów od 5 do 22. Obrzezany przychodzeń, ger, wersety 48 i 49, reprezentuje młodocianych świętych, a urodzeni w ziemi, to jest naturalni Izraelici przedstawiają maluczkie stadko. Wyrażenie w wierszu 44 przetłumaczono, sługę za pieniądze kupionego, stosuje się w pozafigurze do wielkiego grona, które oczyściło swoje poplamione szaty przez okupową zasługę Chrystusa. List Judy rozdział 1 werset 23, Objawienie rozdział 7 werset 14, 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety 12 i 21, Lewityzm epifaniczny, cudzoziemcy, jak wykazano powyżej, należą do dwóch klas, do cudzoziemskich osadników i najętych sług. Ci znów są określeni jako nieobrzezani, werset 48. Łatwo można zauważyć, którzy to są, co stanowią te dwie nieoświecone klasy mieszkające między pozafiguralnym Izraelem, usprawiedliwieni, najemnik, i nieusprawiedliwieni, znajdujący się między chrześcijaństwem z imienia, osadnik, z obcego kraju. Innymi słowy, te dwie klasy są przedstawione na rysunku w planie wieków, w tych częściach piramidy, które spoczywają, po pierwsze, na poziomie usprawiedliwienia, i, po drugie, poniżej poziomu usprawiedliwienia. Tym sposobem mamy tu podaną ogólną zasadę. Lecz tam są jeszcze inne rzeczy połączone z myślą, że wielkie grono po swym oczyszczeniu jest przedstawione przez sługę kupionego za pieniądze. To znaczy, że póki ono jest w stanie nieoczyszczonym, nieżałujące, ono nie powinno obchodzić corocznej wieczerzy pańskiej, i z tej to przyczyny lud Boży oświecony Epifanią nie powinien obchodzić z nimi wieczerzy pańskiej, ani zapraszać ich na swoje obchodzenie tej pamiątki. To również znaczy, że ci, z którymi zerwano społeczność z powodu ich złych postępów, nie powinni obchodzić tej pamiątki, dopóki nie naprawią złego, ani ci, którzy zerwali społeczność z nimi, nie powinni zezwalać, by nieoczyszczeni lewici obchodzili z nimi pamiątkę, dopóki nie pojednają się ze zborem. W końcu to znaczy, że klasa, w której śmierci i wszyscy inni, zapierający się okupu i ofiar za grzech, nie powinni obchodzić pamiątki, ani wierni nie powinni obchodzić z nimi. Rozkaz był dany, werset 46, ażeby każda rodzina izraelska, albo dwie małe rodziny, działające jako jedna, werset 4, spożywały baranka w jednym domu, to wyobraża, że pozafiguralny Izrael jest jedną rodziną Bożą, każdy dom w figurze przedstawia całą rodzinę Bożą, jako taka ma uczestniczyć w Chrystusie, naszym baranku. Zakaz wychodzenia z domu, werset 46, przedstawia, że nie mamy opuszczać klasy krwią pokropionej, to jest rodziny Bożej, jak to czynią ci, co zapierają się okupu i odszczepieńcy, którzy przez to opuszczają rodzinę Bożą. Wynoszenie mięsa baranka z domu przedstawiałoby przyjmowanie innego poglądu, aniżeli poglądu prawdy o okupie. Złamanie kości baranka byłoby pogwałceniem rozporządzenia pańskiego, a to byłoby figurą na ponowne krzyżowanie Syna Bożego. Żydów, rozdział 6, wersety od 4 do 8. Wiersz 47 daje rozkaz, iż całe zgromadzenie izraelskie miało obchodzić coroczną wieczerzę, a to nasuwa myśl, że cały pozafiguralny Izrael, maluczkie statko, oczyszczone wielkie grono i młodociani święci mają uczestniczyć w corocznej pamiątce. Rozkaz, że jeśli by kto z przychodniów, raczej obcych, ger, chciał obchodzić święto przejścia Panu, pierwej musi być obrzezany każdy mężczyzna jego, to przedstawia, że każdy członek z młodocianych świętych, jako poczytalna rodzina Boża, musi być poświęcony. Tak jak każdy obrzezany obcy miał te same przywileje odnośnie jedzenia baranka, jakie urodzeni Izraelici mieli, werset 49, tak i młodociani święci mają te same przywileje, jakie ma maluczkie statko w przyswajaniu naszego baranka, gdyż oni też przyswajają sobie przebaczenie, sprawiedliwość Chrystusową i społeczność z Bogiem. Figura nie pokazuje tu różnicy względem tego, jak Bóg i Chrystus działają w tej sprawie, tymczasowo i dożywotnie, tylko określa przywileje uczestników, a nie działaczy w usprawiedliwieniu. Wiersz 50 nie odnosi się do corocznych świąt przejścia, lecz tylko do pierwotnego święta i przedstawia nasze wykonanie tylko rzeczywistej, a nie symbolicznej uczty naszego baranka. Wiersz 51 podaje tę samą myśl, jaka zawiera się w wierszu 41, to jest, że ich pierwotna uczta odbyła się tego samego dnia, co ich wyswobodzenie, co w pozafigurze już wytłumaczyliśmy. Tym kończymy nasze badanie rozdziału 12. Teraz przystępujemy do badania 13 rozdziału z drugiej Księgi Mojżesza. Wiele rzeczy zawartych w tym rozdziale już było wyjaśnionych w poprzednim badaniu tego przedmiotu i dlatego gdy przyjdziemy do nich, poruszymy je tylko w krótkości, podczas gdy na nowe rzeczy zwrócimy większą uwagę. Bóg, dając rozkaz Mojżeszowi, ażeby poświęcił czyli odłączył Panu wszystkie pierworodne z ludzi i bydła, werset 2, wyobraża boski rozkaz dany Jezusowi podczas wieku Ewangelii, ażeby poświęcił nowe stworzenia, pierworodne z ludzi, i człowieczeństwo, pierworodne z bydła, kościoła pierworodnych. Żydów rozdział 12 werset 23. Wyrażenie, bo moje jest, pokazuje, że pierworodni z ludzi i bydła stali się odtąd Bożymi z tego względu, iż On wyprowadził ich z Egiptu, podczas gdy egipscy pierworodni z ludzi i bydła zostali wytraceni, werset 15. I dlatego pozafiguralni pierworodni Izraela z ludzi i bydła stali się pańskimi, ponieważ On wybawił ich od śmierci, podczas gdy niszczył pozaobrazowych egipskich pierworodnych z ludzi i bydła. W figurze ten rozkaz obejmował wszystkich pierworodnych, jakie się narodziły z ludzkich lub bydlęcych matek, cokolwiek otwiera żywot, tak z ludzi jako bydła, werset 2, to pokazuje, że bez wyjątku każdy pozafiguralny pierworodny Izraelita, tak w duchu jak i w ciele, jest pańskim. W wypełnieniu rozkazu poza figury wiersza drugiego, Pan nasz Jezus Chrystus wypełnił swój urząd jako poświęciciel Kościoła. 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Żydów rozdział 2 werset 11. To wypełnienie zawiera w sobie potrójną pracę, po pierwsze, uczynił ich pierworodnymi przez przyprowadzenie ich do poświęcenia i spłodzenia z ducha, po drugie, przez jego ofiarowanie ich człowieczeństwa na śmierć, i, po trzecie, przez jego rozwijanie ich nowych stworzeń do doskonałości. On to wszystko uczynił przez użycie na nich Ducha Pańskiego, jego słowa i opatrzności. Ich udział w tej potrójnej działalności nie jest podany w wierszu drugim. Rozkaz Mojżesza dany Izraelitom, by pamiętali na dzień 14 Nisan, werset 3, jako na dzień, w którym wyszli z Egiptu, z domu niewoli, z domu sług, według notatki marginesowej w angielskim tłumaczeniu, wyobraża rozkaz dany przez naszego Pana Kościołowi Ewangelicznemu w ogólności, a Kościołowi Parouzyjnemu i Epifanicznemu w szczególności. Ażeby pamiętali na pozafiguralny dzień 14 Nisan, jako na dzień wyzwolenia ich z domu sług grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. To znaczy, ażebyśmy pamiętali na nasze usprawiedliwienie, uświęcenie i wybawienie, a również na nasze pouczenie, czyli zapoznanie nas z prawdą, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30. Rzymian rozdział 8 wersety 29 i 30. Jak Izraelici w ogólności zawsze pamiętali na figuralne wyswobodzenie ich, a szczególnie podczas Wielkanocy, tak i my, jako pozafiguralni Izraelici, mamy zawsze pamiętać o naszym wyzwoleniu nas, a szczególnie przy naszym obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej. To pozafiguralne pamiętanie nie ma się odbywać tylko w naszym umyśle, ale także przez przykładne życie, to jest życie według zasad, jakie zawierają się w naszym pouczeniu, usprawiedliwieniu, uświęceniu i wybawieniu. Jak boska potężna moc wyzwolenia, w możnej ręce, użyta na korzyść Izraelitów, zasługiwała, ażeby pamiętali na ich dzień wyzwolenia, tak moc Boża okazana w wyzwoleniu nas od naszych przystawów grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, przez nasze pouczenie, usprawiedliwienie, uświęcenie i wybawienie, a równocześnie i przez nasze wyjście z królestwa szatana, jest godna naszej pamięci w myśli, słowie i czynie. Jeden sposób, w jaki Izraelici mieli pamiętać na swoje figuralne wyzwolenie, był wstrzymaniem się od kwasu, a tak nie będziecie jedli kwaszonego, werset trzeci. Zgodnie z tym figuralnym rozkazem, mamy obchodzić nasze wyzwolenie, między innymi sposobami, przez wstrzymywanie się od pozafiguralnego kwasu, grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. W wierszu czwartym jest uczyniona ponowna wzmianka o dniu, na który należy pamiętać, dzień waszego wyjścia w miesiącu Abib, 14 dzień pierwszego miesiąca. Ta figuralna wzmianka odnosi się do wieku Ewangelii i do czasu parouzji i epifanii. W hebrajskim pierwszy miesiąc roku ma dwie nazwy. Nazwą wcześniejszą jest Abib, znaczy kiełek lub kłos. Był to czas dojrzewania kłosów. Nazwą późniejszą jest Nisan, znaczy kwiecie, był to czas kwitnięcia. Obie te nazwy pasują pierwszemu miesiącowi, tak w naturze, jak i pozafiguralnie w łasce, we wieku Ewangelii. To już było przedstawione w teraźniejszej prawdzie z 1946 roku, strona 57. Paragraf trzeci, przy komentowaniu drugiej Mojżeszowej rozdziału 12 wersetu drugiego. Uważamy, że nie ma nic figuralnego w zmianie nazwy pierwszego miesiąca, ponieważ jest to tylko zmiana językowa, nie mająca żadnego figuralnego znaczenia. W teraźniejszej prawdzie z roku 1939, na stronie 36, paragraf 6, wyjaśniliśmy tam figurę i pozafigurę obietnicy pańskiej, druga Mojżeszowa rozdział 3 werset 7, że wprowadzi Izraela do ziemi chananejskiej, werset 5, przeto nie będziemy tu powtarzali tych wyjaśnień. Tylko 5 z 7 narodów chananejskich jest tu wymienionych, Ferezejczyk i Gersonejczyk. Druga Mojżeszowa rozdział 3 werset 8, pierwsza Mojżeszowa rozdział 15 werset 21, są opuszczeni. Możliwe, że dlatego jest tylko 5 narodów tu wymienionych, bo 5 jest połową liczby 10, przedstawiającej ludzką kompletność, przedstawia, że pozafiguralny Chanaan w wieku Ewangelii jest usprawiedliwiony z wiary, a nie aktualnie, i że pozafiguralny Chanaan w wieku tysiąclecia także nie będzie w aktualnie doskonałym stanie. Rozkaz, żeby obchodzili dzień 14 Nisan, czyli Abib, gdy będą w ziemi chananejskiej, przedstawiałby rozkaz, ażebyśmy obchodzili pamiątkę Wieczerzy Pańskiej podczas wieku Ewangelii, przedstawiającą nasze wyzwalanie nas podczas tego wieku i żeby świat czynił to samo w tysiącleciu i prawdopodobnie po tysiącleciu, przedstawiające wyzwolenie świata w wieku tysiąclecia. Wiersze 6 i 7 były już wyjaśnione w teraźniejszej prawdzie z 1946 roku, na stronie 78, paragrafy 4 i 5. Przy wyjaśnianiu drugiej Mojżeszowej rozdziału 12 wersetów 15 i 16 i nie będziemy je tu powtarzali, chcemy tylko dodać, że opuszczenie wzmianki o pierwszym dniu święta, a nadmienienie o siódmym dniu jako święcie, wyobraża, że żniwo ewangeliczne, parouzja i epifania, jest ważniejsze, niż żniwo żydowskie. Ojcowie izraelscy, tłumaczący synom swoim, Werset 8. Dlaczego jest obchodzone corocznie święto przejścia? Przedstawia naszego Pana tłumaczącego swoim synom duchowym, dlaczego ma być obchodzoną corocznie wieczerza Pańska. Tymto sposobem coroczne święto przejścia i coroczna wieczerza pamiątkowa nasuwają na myśl ich symboliczną i pamiątkową łączność z ich oryginałami, pierwsza figuralnie, druga pozafiguralnie. A to, co jest figuralnie napomknięte w wierszu 8, jest wyraźnie powiedziane figuralnie w wersecie 9, ponieważ zdanie będziesz to miał za znak, symbol, na ręce, w czynie twojej, pokazuje symboliczną łączność obchodzenia corocznego baranka, i tak dalej, z obchodzeniem oryginalnego baranka, i tak dalej, w Egipcie. Tym sposobem symboliczne pokrewieństwo pomiędzy corocznym świętem przejścia a pierwszym świętem przejścia jest tu udowodnione. A to jest dowodem symbolicznego pokrewieństwa wieczerzy pańskiej do pozafiguralnego baranka i naszego karmienia się nim, i jest dowodem, że słowa, to jest ciało moje, to jest krew moja znaczą to przedstawia ciało moje krew moją. A także słowa i na pamiętne przed oczyma twymi, zawarte w wersecie 9, dowodzą myśli pamiątkowej, uczącej nas o corocznej Wielkanocy. Nie tylko słowo pamiętne to udowadnia, ale także słowo oczy, zmysł spostrzegawczy, wyrozumienie, wiedza, dowodzi to samo, pokazując, iż ono znaczy czynność umysłu. To zatem udowadnia myśl o corocznej Wielkanocy, a stąd wypływa myśl, że poza figura corocznego święta przejścia, wieczerza pańska, jest pamiątką pozafiguralnego baranka. To jest dalszym dowodem, który pobija transubstancję, konsubstancję i instrumentalizację. Co do znaczenia tych trzech słów, zobacz teraźniejsza prawda wrzesień-listopad 1946 roku, strona 81, a podtrzymuje pogląd prawdy o wieczerzy pańskiej. W wierszu 9, jak i w wierszach 3, 14 i 16, jest powiedziane z naciskiem, że Bóg użył mocy możnej ręki do wyprowadzenia Izraela z Egiptu, pozafiguralnie Bóg, w taki sam sposób, używa siły przez Chrystusa, który jest Jego ręką, do wyprowadzenia nas z symbolicznego Egiptu. A więc Bogu należy się chwała, a nie nam, za to wielkie wybawienie. W wersecie 10 jest wyraźnie podana myśl, że Izrael ma przestrzegać pamiątkę przejścia co roku, podobnież Bóg częstokroć dawał rozkazy, szczególnie podczas obu żniw, o corocznym przestrzeganiu wieczerzy pańskiej, to znaczy, iż każdego roku były podawane specjalne zawiadomienia i artykuły w strażnicach onego sługi i w teraźniejszej prawdzie, przedstawiające ważność tejże pamiątki, a co również było czynione przez tom 6 i przez pielgrzymów i starszych. W wierszach od 11 do 16 Pan powraca do przedmiotu poświęcenia Jemu pierworodnych z ludzi i bydła, omawiane w wersecie 2. Jak już było podane powyżej, że przy omawianiu wiersza 5 wytłumaczyliśmy myśl wiersza 11, i dlatego nie będziemy więcej o niej mówić, ale w wierszu 5 mamy napomknienie do corocznego święta przejścia, podczas gdy w wierszu 11 myśl odnosi się do pierworodnych, gdy będą w ziemi chananejskiej, jak pokazuje wiersz 12. Przeto wiersz 12 omawia tę samą myśl co wiersz 2, to jest poświęcenie pierworodnych z ludzi i bydła, lecz robi wyszczególnienie, które nie jest wyraźnie podane, chociaż załączone w wierszu 2, to jest, że tylko pierworodni rodzaju męskiego i samce mieli być poświęceni Panu. To jednak nie jest sprzeczne z wierszem 2. Bo wiersz 2 nie obejmował wszystkich pierworodnych obu płci z ludzi i bydła, ponieważ rzeczownik pierworodny podany w hebrajskim w wierszu drugim jest bechor i jest w rodzaju męskim, to znaczy pierworodne z rodzaju męskiego i samców, a nie z żeńskiego i samic. Zdanie w wierszu 12 kładzie tylko nacisk na myśl o samcach. A poza figura pokazuje dlaczego tak jest. Otóż dlatego, że pozafiguralni pierworodni przez spłodzenie z ducha są wszyscy rodzaju męskiego i samcami. To nie należy rozumieć jako sprzeczność pomiędzy faktem, po pierwsze, że utracjusze koron są z pierworodnych, do Żydów rozdział 12 werset 23, i, po drugie, że nazwani córkami w drugim Koryntów rozdziale 6 wersecie 18 i służebnicami w proroctwie Joela rozdziale 2 wersecie 29. Raczej figura jest tu inna. W drugim do Koryntów rozdziale 6 wersecie 18 nie jest podane przeciwieństwo pierworodnych, ale jest mowa o dzieciach Bożych z ogólnego punktu zapatrywania, a to jest pokazane przez synów i córki naturalnej rodziny, albowiem z punktu zapatrywania na 2 Koryntów rozdział 6 werset 18 tylko sam Jezus jest pierworodnym, Rzymian rozdział 8 werset 29, a zaś z punktu listu do Żydów rozdziału 12 wersetu 23, gdzie figura jest podana według historii wyjścia z Egiptu. Wszystkie nowe stworzenia są pierworodnymi, ci zaś, którzy nie będą nowymi stworzeniami w planie Bożym, to jest klasa restytucyjna, po zakończeniu się małego okresu, narodzi się po pierworodnych, ponieważ wtedy narodzeni z ducha starożytni i młodociani święci będą również pierworodnymi. Innymi słowy, pierworodni z historii wyjścia, z punktu pozafiguralnego zapatrywania się, są najważniejszymi istotami spośród rodzaju ludzkiego, którzy osiągną zbawienie, a nie z punktu zapatrywania na dzieci rodziny Bożej. Pod pokrewną figurą pierwiastków, apostoł Jakub przytacza tę myśl odnośnie pierworodnych. Jakuba rozdział 1 werset 18. Pierworodne z bydła były ofiarowane na ołtarzu, werset 13, jeżeli były ze zwierząt ofiarnych, na przykład ze stad lub trzód, lecz pierworodne z osłów, jako przykład pierworodnych każdego nieczystego bydlęcia, nie należały do zwierząt ofiarnych, ponieważ osioł był zwierzęciem nieczystym. Takie zwierzę musiało być okupione, werset 13. Przez położenie baranka zamiast niego na ołtarz, jeżeli miało pozostać żywe. Taki okupiony osioł przedstawia człowieczeństwo wielkiego grona, którego miejsce na ołtarzu, jako część ofiary za grzech, jest stracone, a człowieczeństwo innego ofiarnika musi być położone na miejsce członka wielkiego grona, którego człowieczeństwo jest zdjęte z ołtarza. Gdy miejsce na ołtarzu było stracone, w tym samym czasie tracona była i jego korona, która dostawała się nowemu członkowi z nowych stworzeń, którego człowieczeństwo było kładzione na ołtarz w miejsce członka wielkiego grona. To są właśnie te rzeczy, jakie zawierają się w wyrażeniu pierworodne ośle odkupisz, raczej, okupisz, barankiem. Ponieważ ofiarowanie baranka było na wykupienie pierworodnego osła. Z tego powodu, że pierworodny osioł był wykupywany, dlatego przedstawia on człowieczeństwo członka wielkiego grona, a to z tego punktu zapatrywania, że takie człowieczeństwo nie ma udziału w ofierze za grzech, przedstawionej przez ofiarę położoną na ołtarzu. Podczas gdy baranek dawany za zastępstwo przedstawia człowieczeństwo nowego stworzenia, które otrzymuje koronę straconą przez drugiego, a jego ofiara na ołtarzu przedstawia, iż członek maluczkiego statka, który otrzymał daną koronę, ma uczestnictwo w ofierze za grzech. W razie gdyby osioł nie był wykupiony przez baranka, to musiał być zabijany przez złamanie mu karku. To przedstawiałoby pozbycie się utracjusza korony, za którego Bóg nie życzył sobie uczynić zachowawczego zarządzenia dla uratowania go od śmierci, zobrazowane przez takiego Izraelitę, który nie życzył sobie zachować życia pierworodnego osła, przez dawanie za niego baranka na zastępstwo. Kogoż by to przedstawiało? Członka klasy wtórnej śmierci. Przeto rozumiemy, że pierworodny osioł, który nie był policzony między tych, których życie było zachowane od śmierci przez wykupienie barankiem, przedstawia człowieczeństwo pierworodnego, który nie był godnym, by się stać członkiem wielkiego grona, to jest iż reprezentuje człowieczeństwo członka klasy wtórnej śmierci. Trzeba zauważyć, że w poprzednim paragrafie nie użyliśmy słowa odkupić w znaczeniu kupna, lecz w znaczeniu wybawienia. I dlatego podaliśmy słowo okupić albo wykupić. Gdybyśmy byli podali słowo odkupić, w takim razie trzeba by tłumaczyć, że baranek reprezentował człowieczeństwo naszego Pana, a zastąpienie osła, że jest figurą na jego odkupienie wielkiego grona. A nie zastąpienie osła barankiem, że jest figurą na ofiarę naszego Pana jako więcej nieskuteczną za klasę wtórnej śmierci. Do Żydów rozdział 10 werset 26. Więc dlaczego nie podaliśmy tych myśli jako pozafiguralną naukę? Odpowiadamy, że takie znaczenie dane słowu odkupić nie pasowałoby aktowi odkupienia pierworodnych Izraelitów, werset 13, ponieważ ci są figurą na nowe stworzenia, a nie na człowieczeństwo. A nasze nowe stworzenia nie są kupione, lecz nasze człowieczeństwo jest kupione przez okup naszego Pana. Zgodnie z tym, baranek ofiarowany na ołtarzu za pierworodnego Izraelitę nie jest figurą na ofiarę okupu naszego Pana, który nie był złożony za nasze nowe stworzenia, chociaż był za nasze człowieczeństwo. Baranek ofiarowany za pierworodnego Izraelitę przedstawia tego ostatniego na ołtarzu, tak jak cielec przedstawiał Aarona na ołtarzu. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 6, cienie przybytku, broszura, strona 54, paragraf 1, a to dowodzi, że nowe stworzenie jest przedstawione na ołtarzu przez jego człowieczeństwo, bo nie ofiarujemy nowego stworzenia, ani jego przywilejów, ale nasze człowieczeństwo i jego przywileje. Do Rzymian rozdział 12 werset 1. 1 Piotra rozdział 2 werset 5, gdzie słowo duchowych, przed słowem ofiar, jest opuszczone w najlepszych manuskryptach greckich. Dlatego, że myśl słowa okupić lub wykupić w sprawie pierworodnego Izraelity nie ma znaczenia kupna, dlatego dajemy temu słowu myśl stosowną w związku z wykupieniem lub niewykupieniem pierworodnego osła w pozafigurze. Syn Izraelity, zapytujący się swego ojca o wyjaśnienie tego obrządku, werset 14, odnoszącego się do wykupywania pierworodnego, ofiarowania pierworodnych z czystych zwierząt, zastępowania barankiem pierworodnego osła i łamanie karku osłowi niewykupionemu, miał mieć powiedziane, że te obrządki symbolizowały, były za znak, werset 16. I prowadziły dalej i za naczelniki, ocalenie pierworodnych Izraela z ludzi i bydła, a niszczenie pierworodnych Egiptu. To dawało podwójne znaczenie temu obrządkowi. Bo ten obrządek symbolizował to, co było uczynione w Egipcie i co trwało w dalszym ciągu. Łatwo da się zauważyć, że sposób obchodzenia się z pierworodnymi w ziemi chananejskiej, opisane w wersetach od 11 do 13, miał symbolizować rzeczy uczynione w Egipcie z pierworodnymi Izraela i Egiptu. Lecz jakie znaczenie ma dalszy ciąg tych nadzwyczajnych wypadków? Trzeba zauważyć, że w wersecie 16 nie znajdujemy wyrażenia i na pamiętne przed oczyma twymi z wierszu 9, ale jest użyte wyraźnie i za naczelniki między oczyma twymi. Naczelniki była to piękna ozdoba zwisająca od turbanu na czoło Izraelity, a kończąca się między oczyma. Powyższe zdanie z wiersza 16 jest przenośnym wyrażeniem, które wskazuje, że wierzenie jest zbadane i że postępuje się według niego, a jako takie ma być ustawicznie wystawione przed wzrokiem umysłu. Przeto naczelniki były figurą na dobre czyny w pozafiguralnym pierworodnym. Przypowieści Salomonowe rozdział 1 werset 9, rozdział 4 werset 9, rozdział 3 werset 3, rozdział 6 wersety od 20 do 22. Przeto rozumiemy, że to wyrażenie znaczy kontynuowanie zachowania pierworodnych Izraela, a niszczenie pierworodnych Egiptu. Synowie pytający się o znaczenie tej symbolicznej części tego obrządku, przedstawialiby lud Boży dopytujący się Jehowy, ich Ojca, przez sług prawdy, dlaczego godne uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej symbolizuje zachowanie pozaliguralnych pierworodnych Izraela, a niegodne uczestniczenie w tejże pamiątce symbolizuje złych pierworodnych, zapierających się naszego baranka i wynikającą z tego śmierć takich pierworodnych. Co się zaś tyczy figuralnego pytania o naczelnikach, przedstawia ono pytanie o prawdziwych zachowaniach i uśmierceniach w pozafigurze. Odpowiedź, wyjaśniająca dalsze pominięcie pierworodnych Izraela, a uśmiercanie pierworodnych Egiptu, przedstawia wyjaśnianie o wyswobodzeniu pozafiguralnych pierworodnych Izraela z ludzi i bydła i uśmiercanie pozafiguralnych pierworodnych Egiptu z ludzi i bydła. Zauważmy, że w tym rozdziale mamy 4 razy, wersety 3, 9, 14 i 16, zwróconą uwagę na moc Bożą, która sprawiła wybawienie. To pokazuje, że w pozafigurze jest kładziony nacisk na ten fakt, iż nasze wybawienie od przystawów szatana i jego królestwa, w którym raz byliśmy w domu niewoli, wersety 3 i 14, było spowodowane przez moc Bożą. 1 Piotra rozdział 1 werset 5. Jak Faraon zatwardziwszy serce swoje nie chcąc wypuścić Izraela, sprowadził śmierć pierworodnych Egiptu, tak z ludzi jak i bydła, werset 15, tak i szatan przez zatwardzenie swego serca nie dozwala na wyswobodzenie pozafiguralnego Izraela, a to spowoduje śmierć pierworodnych pozafiguralnego Egiptu, tak nowych stworzeń jak i człowieczeństwa. Pierworodni Izraela stali się pańskimi z powodu, że byli zachowani przez krew baranka podczas zabijania pierworodnych Egiptu, i dlatego pierworodne z czystych zwierząt były ofiarowane na ołtarzu, a pierworodni z ludzi wykupywani, werset 15, to uzmysławia jak pierworodni pozafiguralnego Izraela stają się pańskimi, a mianowicie, że ich człowieczeństwo bywa ofiarowane na ołtarzu, a ich nowe stworzenie uwolnione od ofiarowania. Historyczne zarysy. Przepisy ustawowe o wyzwoleniu Izraela, jak podane w II Mojżeszowej w rozdziałach 12 i 13, były tu w całości przedstawione aż do wiersza 16, przeplatane historycznymi zarysami. W wierszu 17 jest podjęta dalsza historia wyzwolenia, która została przerwana w II Mojżeszowej rozdziale 12 wersetach od 37 do 42, począwszy od Suchot, a która na nowo rozpoczyna się z wierszem 17 i kończy w rozdziale 15 wersecie 21. W wierszu 17 widzimy miłosierdzie Boże okazane Izraelitom, uwalniające ich od przykrych doświadczeń. Bóg, mając w pamięci, iż oni długi czas byli niewolnikami i dlatego bojaźliwymi, uważając się za niższych od drugich. Dlatego nie wystawiał ich na trudności wojenne z narodem wojowniczym, jakim byli Filistynowie, ażeby się nie zlękli i nie powrócili do Egiptu, pomimo że droga do Chanaanu, prowadząca przez ziemię filistyńską, byłaby o wiele krótszą od drogi, jaką mieli być prowadzeni. 40 lat przebywania na puszczy przeistoczyło ten bojaźliwy naród w naród śmiałych wojowników zdolnych do zawojowania Palestyny. To znaczy w poza figurze, że gdy Bóg wyswobadza nas z poza figuralnego Egiptu, On, na początku, nie zezwala nam na branie udziału w trudnym boju, ażeby nas nie zniechęcić i ażebyśmy nie odpadli, ale prowadzi nas drogą okrężną, w celu uniknięcia trudności walki, aż zdobędziemy wymaganą siłę i odwagę. Gdy każdy z nas spoglądnie wstecz na swoje przeszłe doświadczenia, od czasu wyłamywania się spoza figuralnego Egiptu, aż do obecnej chwili, to pozna działalność tej zasady, jak i apostoł o tym mówi w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 10, wersecie 13. Przeto tu przy końcu wieku, przy wybawianiu nas spoza figuralnego Egiptu, nie mieliśmy podejmować trudnych walk, przez jakie nasi bracia przechodzili na początku wieku Ewangelii aż do żniwa ewangelicznego. Co najwyżej to mamy tu doświadczenia w małym wieku Ewangelii, jakie mamy przechodzić, które, rozumie się, nie są tak trudne, jak te, przez jakie przechodzili nasi bracia przed żniwem, a szczególnie przed rokiem 1799. Bóg poprowadził nas w stronę puszczy, nad pozafiguralnym Morzem Czerwonym, werset 18, w stronę warunków tysiącletnich, które są łatwiejsze do zniesienia, aniżeli te, jakie znosili nasi bracia od 69 do 1799 roku. Sama myśl, że jesteśmy w bliskości Królestwa, wywiera na nas dobry skutek i ułatwia naszą podróż. Izraelici, wychodząc z Egiptu, byli w szyku bojowym, werset 18, pokazuje, że oni byli jednak przygotowani do wojny. Słowo hebrajskie hamushim, szyk bojowy, pochodzi od słowa hameshim, które znaczy 50, i daje myśl, że wojownicy w szyku bojowym byli podzieleni na kompanie, składające się z 50 żołnierzy. Przeto wychodzić uszykowani, czyli w szyku bojowym, znaczy maszerować po 50. To przedstawia, że lud Boży szczególnie w Epifanii posuwa się naprzód do warunków tysiąclecia, podzielony na kompanie lub grupy wojowników. Mojżesz zabierający kości Józefowe ze sobą, werset 19, było to wypełnieniem żądania, jakie Józef zobowiązał pod przysięgą Izraelitów, pierwsza Mojżeszowa rozdział 50, werset 25. Józef jest używany figuralnie w kilku znaczeniach. Naprzód on przedstawia naszego Pana, potem Kościół, dalej siedem posłańców do siedmiu kościołów w obrazie na wiek Ewangelii. Podczas gdy w obrazie tysiącletnim przedstawia on Chrystusa, głowę i ciało, jako zastępcę Bożego. Ze względu, że tu badamy obraz na wiek Ewangelii, właściwym jest dla nas użyć tu wszystkich trzech zastosowań na wiek Ewangelii. Kości są to czyjeś pozostałości, które ktoś pozostawia za sobą, gdy opuszcza to życie. One więc przedstawiają to, co z innego punktu jest przedstawione przez popiół zwierzęcia ofiarnego. Na przykład popiół czerwonej jałowicy przedstawia to, co pozostało po starożytnych świętych, ich czyny, historie, tak też i kości Józefowe reprezentują historię Jezusa, Kościoła i siedmiu aniołów. Księga Objawienia zawiera w sobie tę historię w symbolach. Część tej historii była już wyjaśniona Kościołowi. Reszta zostanie w przyszłości wyjaśniona w obiecanej książce. To wyjaśnienie będzie nie tylko dla nauki wtedy żyjących braci, ale będzie również na wieczną pamiątkę w wiekach przyszłych. Jak Józef przepowiedział wyswobodzenie Izraela, werset 19, tak pozafiguralny Józef przepowiada zupełne wyswobodzenie pozafiguralnego Izraela z królestwa szatana. Wynośmy, drodzy bracia, tę historię z symbolicznego Egiptu. Przez nauczenie się jej, rozszerzanie i naśladowanie, dla naszego orzeźwienia i dla orzeźwienia Izraela Bożego w tysiącleciu i po tysiącleciu. W celu zakończenia omawiania przestanku w podróży Izraela do Morza Czerwonego, wiersz 20 był już wyjaśniony w poprzednim numerze, strona 63, paragraf 1, dlatego nie będzie tu ponownie omawiany. W wierszu 21 mamy podane, że Pan szedł przed Izraelem w słupie obłoku i w słupie ognia. A w drugiej Księdze Mojżeszowej rozdziale 14 wersecie 19 mamy napisane, że Bóg nie szedł z nimi osobiście, ale przez swego reprezentanta Logosa, Anioła Bożego. Zgodnie z tym, tym aniołem był Logos, zanim stał się człowiekiem, który wyprowadził Izraela z Egiptu, jako agent, czyli pośrednik boski w tym dziele. To przedstawia boskie wyprowadzenie nas z pozafiguralnego Egiptu przez naszego uwielbionego Pana, który jest w tym razie poza figurą Logosa. Rozumie się, Logos swą osobą był niewidzialny, dawał tylko w słupie obłoku i ognia swoją widzialną reprezentację jako wódz Izraela. Tak samo w pozafigurze nasz Pan, jako nasz pozafiguralny wódz, wyprowadzający nas z pozafiguralnego Egiptu, jest niewidzialny, ale daje nam reprezentację swojej osoby, jako nasz obecny wódz przez pozafiguralny słup obłoku i ognia. Rozumiemy, że ten słup przedstawia prawdę na czasie, która wskazuje nam drogę, którędy mamy iść. Słup obłoku przedstawia prawdę Nowego Testamentu, z którego prawda na czasie była szczególnie podawana podczas parouzji, we dnie, psalm 91 wersety 5 i 6, słup ognia reprezentuje prawdę Starego Testamentu, z którego prawda na czasie jest szczególnie podawana podczas Epifanii, w nocy, psalm 91 wersety 5 i 6. Pozafiguralny Izrael ma trzy symboliczne dnie i trzy symboliczne noce. Trzema symbolicznymi dniami są okresy, żniwo żydowskie, żniwo ewangeliczne i tysiąclecie. Trzema symbolicznymi nocami są okresy, okres między dwoma żniwami, Epifania i mały okres przy końcu tysiąclecia. Jak słup obłoku dawał światło, instrukcje odnośnie dziennej podróży Izraela, tak prawda na czasie Nowego Testamentu w szczególności wskazywała pozafiguralnemu Izraelowi, w którym kierunku miał iść podczas jego dziennych podróży. Jak słup ognia oświecał drogę Izraelowi podczas jego nocnych podróży, tak prawda na czasie Starego Testamentu w szczególności oświecała kierunek drogi pozafiguralnego Izraela podczas jego nocnych podróży. Jak te słupy prowadziły Izraela przez całą drogę aż do Chanaanu, tak te prawdy wiodły i wiodą lud Boży przez całą drogę aż do pozafiguralnego Chanaanu. I jak figuralne słupy nie były usunięte aż figuralny Izrael wszedł do Chanaanu, tak też pozafiguralne słupy nie będą usunięte, aż pozafiguralny Izrael wejdzie do pozafiguralnego Chanaanu. Szczegółowe wyjaśnienie o tych dwóch słupach będzie podane w teraźniejszej prawdzie przy wykładaniu czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 9. Gdy zostanie ukończone badanie obecnego artykułu. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1948 roku, na stronach od 10 do 16 Ewangelskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1948 roku, na stronie 19.